Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Ojciec Święty włączył się w modlitewną kampanię na rzecz Syrii. Wojna w tym kraju wciąż trwa i przynosi kolejne ofiary.
Episkopat Sri Lanki domaga się przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie zamachów na kościoły, jakich dokonano w Wielkanoc. Sprawcy wciąż pozostają na wolności.
Francuska siostra zakonna jest najstarszą Europejką, ma 115 lat. Urodzinowe życzenia złożył jej papież Franciszek.
Witamy Państwa 16 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pomoc materialna nie wystarcza. Syryjczycy potrzebują także wsparcia duchowego i naszej modlitwy, podkreślają przedstawiciele papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od początku konfliktu zrealizowało ono w Syrii 850 projektów pomocowych na łączną kwotę 35 milionów euro. Teraz rusza projekt modlitewny Pociesz mój lud, w który włączył się papież Franciszek.
Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji delegację stowarzyszenia i pobłogosławił 6000 różańców. Otrzymają je chrześcijańskie rodziny, których członkowie zostali w czasie wojny zabici lub porwani. Różańce zostaną przekazane w święto siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny, kiedy to we wszystkich syryjskich parafiach trwać będzie specjalna modlitwa za ofiary wojny i ich rodziny.
Chcemy przypomnieć o dramacie Syrii, ponieważ reflektory światowej opinii zostały nad tym krajem zupełnie wygaszone. Twierdzi się wręcz, że wojna się tam skończyła, podczas gdy konflikt wciąż trwa i przynosi kolejne ofiary, mówi Alessandro Monteduro, dyrektor włoskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Te 6 tysięcy pobłogosławionych przez papieża różańców jest konkretnym znakiem duchowego wsparcia dla cierpiących rodzin, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, które w czasie wojny doświadczyły niewyobrażalnych cierpień. Zbyt wiele matek musiało opłakiwać śmierć swoich dzieci. Zbyt wiele dzieci żyje bez ojców, którzy zostali porwani. Właśnie z myślą o nich i przy wsparciu papieża Franciszka postanowiliśmy zorganizować ten modlitewny czas pocieszenia. Po 8 latach wojny w Syrii trwa nie tylko potężna katastrofa humanitarna. Niestety trwa też wciąż krwawy konflikt, mimo że wspólnota międzynarodowa ogłosiła, iż wojna się tam skończyła. Pomyślmy o cierpieniach tych ludzi. Jestem przekonany, że takie duchowe wsparcie będzie dla nich czasem umocnienia.
Episkopat Sri Lanki zwrócił się z mocnym apelem do lankijskich władz, domagając się przywrócenia sprawiedliwości i ustalenia prawdy o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na wyspie w niedzielę Zmartwychwstania. Biskupi wysunęli postulat przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego śledztwa w sprawie zamachów na kościoły, w których zginęło 258 osób, a 600 zostało rannych.
W ciągu 4 miesięcy, które mijają od ataków terrorystycznych, biskupi wielokrotnie żądali sprawiedliwego osądzenia i szybkiego ukarania sprawców. Niestety tak się nie stało, stąd kolejny raz wezwali do podjęcia sprawiedliwego śledztwa, którego nie będą determinować czynniki etniczne czy religijne. Przypomnieli też, że wydarzenia z 21 kwietnia bieżącego roku nadal powodują strach oraz poczucie niepewności w umysłach obywateli. Ataki były całkowitym zaskoczeniem dla wiernych zgromadzonych na liturgiach, by świętować Wielkanoc. Nikt nie podejrzewał zbliżającego się niebezpieczeństwa. Potem okazało się, że indyjskie służby bezpieczeństwa kilkakrotnie informowały Lankijczyków o możliwych atakach, co zostało zignorowane przez władze w Colombo. Dzięki specjalnej zbiórce na rzecz ofiar zamachowców Kościół katolicki zgromadził 1 770 000 euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie osieroconych dzieci i rodzin ofiar oraz rehabilitację fizyczną i psychiczną tych, którzy ucierpieli w czasie ataków. Lankijska Caritas wesprze też odbudowę protestanckiego kościoła, który ucierpiał w wyniku zamachu.
Kardynał Joseph Kutz upomniał się o pełnię praw obywatelskich dla chrześcijan Pakistanu. Podkreślił, że nie powinni być traktowani jako gorsza mniejszość, ale równi w prawach i obowiązkach obywatele. Arcybiskup Karachi mówił o tym podczas obchodzonego w tym kraju Dnia Mniejszości Religijnych.
Kardynał Kutz przypomniał, że założyciel pakistańskiego państwa w swym historycznym przemówieniu zapewnił, iż osoby wyznające inną religię niż niż islam, będą równoprawnymi obywatelami Pakistanu. Hierarcha wskazał, że ta deklaracja jest totalnie ignorowana. Przypomniał ogromne zaangażowanie chrześcijan w budowanie pokoju, harmonii i dobrobytu ich ojczyzny. Zauważył, że wyznawcy Chrystusa nie są obcymi czy migrantami, tylko ludźmi, którzy urodzili się i wzrastali w tym kraju. Nie powinno się nas traktować jako obywateli drugiej kategorii. Powinniśmy być pełnoprawnymi obywatelami 365 dni w roku, wskazał kardynał Kutz.
Hierarcha podziękował nowemu premierowi Pakistanu za to, że zdecydowanie sprzeciwił się postulowanym przez fundamentalistów przymusowym nawróceniom na islam i tym samym stanął w obronie chrześcijan i wyznawców hinduizmu. Zaapelował jednocześnie do władz, by w obliczu narastania islamskiego fundamentalizmu zapewniły bezpieczeństwo przedstawicielom mniejszości i objęły konieczną ochroną należące do nich miejsca kultu.
Katolicy Hongkongu modlą się dziś i poszczą w intencji pomyślnej przyszłości swego miasta. Jest to odpowiedź na apel kardynała Johna Tonga Hona, który wszystkie parafie i zakony wezwał do copiątkowej modlitwy za Hongkong. Zalecił też adoracje eucharystyczne, drogi krzyżowe oraz uczynki miłosierdzia na rzecz biednych i najbardziej potrzebujących. Jego zdaniem sytuacja na wyspie osiągnęła punkt krytyczny.
Inicjatywa została podjęta po tym, jak od ubiegłej soboty manifestanci rozpoczęli blokowanie miejscowego lotniska, co spowodowało odwołanie wielu rejsów. Doszło też do brutalnych starć pomiędzy policją a demonstrantami. Sytuacja tej dawnej kolonii brytyjskiej wydaje się zmieniać z minuty na minutę. Obserwuje się niepokojący wzrost przemocy, a w związku z tym pojawia się widmo chińskiej interwencji wojskowej. W Hongkongu cały czas utrzymuje się napięcie wywołane protestami przeciwko projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, które umożliwiałoby m.in. przekazywanie osób podejrzanych o przestępstwa do Chin kontynentalnych. Pod wpływem demonstracji władze bezterminowo zawiesiły pracę nad projektem, ale nie wycofały się z niego całkowicie, czego domagają się protestujący.
Kościół w Afryce powinien pracować na polu edukacyjnym, aby skończyć z przemocą, jaka spotyka na tym kontynencie ludzi z albinizmem, stwierdził wiceprzewodniczący sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki.
Biskup Sitendbele Sipuka z Republiki Południowej Afryki zwrócił uwagę, że brutalne ataki na albinosów napędzane są zabobonem, jakoby ich części ciała mogły uczynić kogoś bogatym. Albinosi są porywani i bardzo często okrutnie okaleczani. Ich części ciała na czarnym rynku kosztują tysiące dolarów. Często wykorzystywane są do uprawiania czarów.
Według statystyk przez ostatnie 5 lat na Czarnym Lądzie zabito około 150 osób z albinizmem. Problem ten jest najbardziej rozpowszechniony w Tanzanii, gdzie dokonano ponad połowy wszystkich morderstw na albinosach w Afryce. Kolejnymi krajami są Malawi, Mozambik i Kongo. Biskupi tych krajów wezwali służby bezpieczeństwa do wzmożenia wysiłków w celu ochrony albinosów oraz zaapelowali o doprowadzenie do rozbicia gangów handlujących częściami ich ciała.
W Etiopii posadzono ponad 350 milionów drzew. Jest to część kampanii rządowej Zielone Dziedzictwo, mającej na celu walkę z zubożeniem gleby. Kampania okazała się wielkim sukcesem, który połączył różne grupy etniczne, wyznaniowe i polityczne.
Zasadzenie tak ogromnej ilości drzewek zajęło ludziom zaledwie 12 godzin, co pokazuje ogromną frekwencję na tym wydarzeniu. Według ONZ powierzchnia lasów w Etiopii zmalała w ostatnim stuleciu z 35% do 4%. O alarmującej sytuacji lasów oraz świadomości ludzi, że drzewa dają przyszłość, mówi ksiądz Teshome Woltz-Tentenase.
Kiedy byłem mały, prawie 40% kraju było pokryte lasami. Teraz mamy 4%. Wczoraj mówiono aż o 23 milionach Etiopczyków, którzy od rana do wieczora w deszczu zdołali zasadzić miliony drzew. Reakcja ludności, jak widać, była bardzo pozytywna. Pragnienie zrobienia czegoś dobrego i ochrony ziemi, świata. Nasz dom, jak mówi Ojciec Święty, jest bardzo ważną rzeczą. Ludzie to rozumieją, ponieważ zauważają ciepło, które nadchodzi, zmniejszające się opady, a plantacje umierają z powodu braku wody. Ludzie żyją tym wszystkim każdego dnia, więc musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kraj. Nie możemy powiedzieć, to jest problem Europy, czy Ameryki lub Chin. To jest nasz problem, ponieważ od Boga otrzymaliśmy ten piękny świat, te piękne ziemie i mamy obowiązek ich chronić.
Amazonia przygotowuje się do jesiennego synodu w Watykanie. W stolicy Kolumbii odbyło się spotkanie przygotowawcze, gdzie biskupi, księża i osoby zakonne mogły usłyszeć głos mieszkańców dorzecza Amazonki i rozwinąć propozycje, jakie przedstawią na synodzie. Podobne spotkania odbyły się już w Brazylii i Peru.
Papież Franciszek chce uwidocznić ludzi z Amazonii, wysłuchać ich obaw, poznać tradycje i doświadczyć ich duchowości, podkreśla biskup Joaquin Guisa, ordynariusz wikariatu znajdującego się w głębi lasu tropikalnego. Wskazuje on, że biskupi nie chcą zabrać na synod tylko swoich przemyśleń, ale przede wszystkim to, co znajduje się w sercach ludzi. Na spotkaniu w Bogocie poruszono również kwestię Eucharystii i trudnego dostępu do tego sakramentu w amazońskiej dżungli. Kardynał Pedro Barreto podkreślił, że Eucharystia jest centrum naszej wiary. Bez niej nie da się budować kościoła. Odnosząc się do kwestii święcenia żonatych mężczyzn, wyjaśnił, że synod nie działa jak kongres, a decyzja leży wyłącznie po stronie Ojca Świętego. Głos zabrał również kolumbijski prezydent, który zwrócił uwagę na kwestię handlu narkotykami i zaapelował o poruszenie jej na synodzie. Wskazał, że ogromne połacie amazońskiej dżungli zostały wykarczowane w celu posadzenia krzewów kokainowych. Z kolei jeden z liderów plemiennych przyznał, że sam fakt, iż ludy tubylcze zostały włączone w przedsynodalną dyskusję, jest dla nich ich zwycięstwem, a uwaga papieża napełnia ich nadzieją.
Kościół w Brazylii przeżywa Krajowy Tydzień Rodziny. Tegoroczne hasło brzmi: Rodzino, jak się masz? Głównym celem wydarzenia jest uświadomienie rodzinom potrzeby obecności w ich życiu Jezusa i Jego Ewangelii, dzięki czemu będą mogły przezwyciężać napotykane wyzwania i trudności oraz zrozumieć swoją rolę w ewangelizacji Kościele i społeczeństwie.
Arcybiskup Valmor Oliveira de Azevedo zaznacza, że instytucja rodziny jest pierwszą szkołą, środowiskiem miłości, gdzie człowiek uczy się braterskiego współżycia, potrzeby praktykowania opieki. Inspirując się na wskazaniach ogólnych akcji ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii, biskup Ricardo Heppers, odpowiedzialny za Komisję Episkopatu do spraw Rodziny i Życia, zwrócił się z apelem do rodzin, aby podjęły wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Według hierarchy to jest właśnie pokarm wzmacniający więzy miłości w rodzinie i otwierający ją na realizację powołania do zaangażowania misyjnego na rzecz Królestwa Bożego tutaj i dzisiaj. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski, Chrystusowiec.
Ma 115 lat i jest najstarszą mieszkanką Europy, a zarazem najstarszą zakonnicą na świecie. Mowa o mieszkającej w Toulonie siostrze André Randon ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Na świecie jest tylko jedna starsza od niej osoba i jest nią 116-letni Japończyk.
Siostra André została najstarszą Europejką po śmierci sędziwej Włoszki, która zmarła mając 116 lat 90 dni. Przed wstąpieniem do Szarytek była guwernantką i pracowała w szpitalu. Obecnie porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i prawie już nie widzi. Jej radością jest codzienna modlitwa, której jest bardzo wierna, i czekolada, wyznaje jej opiekunka. Z okazji swych 115 urodzin siostra André otrzymała osobisty list od papieża Franciszka i pobłogosławiony przez niego różaniec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.